Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Proszę Państwa, zanim przedstawię moją i Państwa dzisiejszą gościnę, zacznę od cytatu. Wyobrażam sobie te wszystkie stragany z mamami. Biuściaste, brzuchate, pupiaste, do których fajnie byłoby się przytulić. I te chude, które zawsze przerzucają dodatkowy kawałek kotleta na talerz dziecka. Matki jak ciasta drożdżowe, pełne przytulnych fałdek z podwójnym podbródkiem, ze zwisającym brzuchem po trzech ciążach. Matki, których ciała zostały przewałkowane i wyszło z nich stadko dzieci. Te kochają najbardziej. Moja jest chuda jak szczapa. Jej wystające kości policzkowe jak tasaki, naostrzone kolce biodrowe, szyja podatna na każde przewianie, paznokcie jak pilniki, którymi niechcący drapie. Od mam zaczynamy, ponieważ o złodziejce matek będziemy rozmawiać w książce Magdaleny Genow, która jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczęłam, Magda, od tego cytatu, bo pomyślałam sobie, że jest coś, zanim trochę zdradzimy z fabuły, co po drugim czytaniu, a w zasadzie no, pewnie zebrałoby się więcej niż drugie czytanie, jakoś rzuciło mi się na nowo w oczy, czyli gromady i stada. Kiedy myślę o matkach u ciebie, one są właśnie w liczbie mnogiej. Dopiero później gdzieś formuje się w mojej głowie historia, ta, którą wyciągnęłaś w przestrzeń fabuły i książki, ale jednak jest ten pewien narzut, że to jest po prostu jakieś wspólne doświadczenie, nieindywidualne, niepojedyncze, tylko rozciągnięte na pokolenia, kształty, figury i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, czy to jest dobra intuicja? Czy tak powinniśmy najpierw czytać tę niekoniecznie tytułową matkę?
Wiesz co, to nie był być może mój taki pierwszy zamysł, żeby w taki sposób to opisywać, ale w miarę jak wchodziłam w historię Emmy i jej wszystkich matek, faktycznie zaczęłam się zastanawiać, namyślać nad figurą matki, można powiedzieć w ogóle na przestrzeni wieków, myśleć sobie o tym sama po urodzeniu dzieci, że nie dziwię się, że kobiety, które na przykład rodziły 10, 12, czy znam taką sytuację 30 dzieci, one gdzieś tam na przykład nie tworzyły literatury, tak? Że to jest tak mocno mocne fizjologiczne doświadczenie, które zmiata cię tak naprawdę z przestrzeni społecznej, nawet takiej zawodowej na pewno, na jakiś dłuższy czas, że zaczęłam też po prostu cofać się, myśląc o tym, jak dawne kobiety się zajmowały na przykład dziećmi, jak one sobie radziły, może ten mit tej wspólnej wioski, że kiedyś to wioska tak wychowywała, tak. A teraz te współczesne mamy gdzieś tam są zostawione same sobie, też same się często odgradzają od rodziny, prawda, bo te współczesne metody są bardzo inne od tego, co było w pokoleniu naszych rodziców, więc jakaś taka samotność i tak, myślę, że chciałam historię Emmy zaprząść do takiej jakiejś dłuższej historii, która cały czas się jeszcze toczy. Jeszcze.
No, jeszcze to jest w ogóle szerokie pytanie, bo pewnie byśmy się pobawiły tutaj w futurologię, ale myślę sobie, że wiesz, chciałam zacząć od tej mnogości i sama wyciągnęłaś też inną nitkę, czyli samotność, a gromada i to, jaki jest tego wybór. Powiedziałaś też o Emmie, czyli o swojej bohaterce. No to się trochę pobawmy. Mamy w zasadzie dwie płaszczyzny czasowe, pomiędzy którymi się przerzucamy, no i one, no właśnie, wpuszczają nas trochę w maliny, bo chyba musiałaś trochę sobie wymyślić, jak połączyć dziecko ze staniem się matką. I co wymyśliłaś?
No wymyśliłam, że Emma rodzi także swoje dzieciństwo, także te koncepcje...
Ale to jest psychologiczna koncepcja, prawda?
To jest psychologiczna, tak. To jest bardzo opisane w psychologii. Natomiast przyznam szczerze, że ja pierwszy raz o tym usłyszałam w filmie, takim włoskim filmie Dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie, bodajże...
W miłym towarzystwie.
W miłym towarzystwie, tak. Genoveza, jakoś tak podobnie do mojego nazwiska. Także tam jeden z bohaterów przy kolacji mówi właśnie, że po to się ma dzieci. Oczywiście to jako taki żart teoretycznie, ale żeby... że samemu się to dzieciństwo przeżywa. I trochę jest tak, teraz też żyjemy w takiej kulturze terapii, dużo się mówi o traumach, o tym, że często te traumy nam się właśnie... Na przykład, jeżeli nasze dziecko ma rok, to nam się ujawnia to, co my przeżyliśmy mając rok. Teraz nie wchodząc już, czy to jest słuszne, czy nie, no, ja to zaczerpnęłam jako taką matrycę, mi się to spodobało. Widzę w tym jakąś taką międzygeneracyjną może też opowieść. I właśnie w ten sposób Emma, która całe życie gdzieś tam odcięła się od tego dzieciństwa, wymazała je, poszła, zmieniła de facto klasę społeczną, nagle zaczyna się konfrontować z tym swoim dzieciństwem, które było no, dosyć skomplikowane.
Dosyć skomplikowane, to jest dobra opowieść. I teraz tak, to trochę to rozwińmy, ponieważ... Dobrze, to zajmijmy się okresem wzrastania Emmy. Z jednej strony klisza, czyli coś, co jest najprawdopodobniej tożsame dla większości naszego pokolenia, czyli wychowanie, które ty nazwałaś w książce związkiem jednopłciowym, czy rodzicami, no właśnie, którzy... Właśnie, 2025 rok, absolutnie nie zgadzamy się na związki jednopłciowe, równocześnie zapominając, że większość z nas została wychowana raczej przez kobiety. Może tak. I przeważnie w takiej korelacji wielopokoleniowych domów, czyli matka, babka. W przypadku Emmy to była matka dotknięta no, intensywnie przeżywaną chorobą i doświadczeniem takim generalnym, również rodzinnym. W związku z tym to kierujemy bardziej na babkę. No i co z tą Emmą i co z latami 90. w takim razie?
Tak, te lata 90. są, dzieją się na poznańskiej Wildzie, na której jak śpiewała piżama porno mieszkał szatan i trochę tak chyba faktycznie było. Emma dorasta w... Babcia jest de facto tą figurą matki główną. Matka jest z doskoku, cierpi na chorobę dwubiegunową i Emma jest w takim nieustającym lęku, że mania się pojawi, że ta mania gdzieś no jest blisko i ona jakby lęka się tego, że jej mama zachoruje powtórnie, ale z drugiej strony ona się do końca nigdy na nią nie złości, w sensie, że to nie jest takie...
No właśnie, bo to nie jest prawda? Jednowymiarowe, tak. Prawda? To nie jest takie pełne odrzucenie, wyzwolenie.
Tak. Nie.
Jest też zresztą taka snująca się niteczka, jak mi się wydaje, fabularna w tej książce, że ona trochę buduje nie tylko wizerunek matki od nowa, już trochę inaczej, obserwując samą siebie jako świadomą matkę, trochę siebie na podobieństwo, choć równocześnie w opozycji. Jest to cały czas na zdarzeniu, prawda?
Tak, ona... Chciałam pokazać, że też zmianę tej bohaterki. Przemianę, to jak ona na początku, kiedy ją poznajemy, odrzuca matkę, odrzuca teściową, odrzuca... dużo się dzieje. Natomiast ona z czasem gdzieś tam pod koniec pada takie zdanie, że ona z każdej matki coś zabierze. I ulepi matkę w sobie, więc ona z tej swojej matki też coś zabiera. Widzi w tym de facto buncie na taką stereotypową rolę. Ona nie, ta jej matka, nie znamy też gdzieś tam jej imienia, więc to też jest takie, długo o tym myślałam, czy dawać. Jest jakby bunt na tą patriarchalną rolę. Ta matka po prostu sobie no, znika, jeździ z sektą różokrzyżowców po świecie i nie wpisuje się w te tradycyjne
ramy. I każe ich karmić sałatką jarzynową.
Tak, tak, tak. I ona się w to nie wpisuje. Ma jej to za złe. Nawet teraz, jak powiedziałam, Emma, to mi to z mamą jakoś tak się przejęzyczyłam. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że w tym imieniu jest mama. Nie planowałam, ale tak, tak to wyszło. Także ona finalnie dochodzi do jakiejś takiej zgody ze swoją przeszłością, do tego, żeby może coś wyciągnąć z tej historii, z każdej z tych matek i de facto stworzyć matkę w sobie na nowo.
No bo poznajemy Emmę, kiedy jest młodą mamą i taką mamą, która Chciałabym powiedzieć, że częściowo jest to opowieść o awansie albo średniej klasie. No różnie możemy to doprecyzowywać. Tak sobie myślę, że takim wytrychem tutaj kierunkującym to nawet nie są przedmieścia czy coś, co się kształtuje wokół dużego ośrodka miejskiego, ale takie słowa wytrychy jak Thermomix i myślę sobie, że to jest bardziej obrazowe, kiedy sobie wyobrażamy tę przestrzeń, w której ona funkcjonuje czy tkwi. Ale jest samotna i jest poszukująca i jest w takim bardzo dziwnym momencie zmiany. I jak mi się zdaje, to jest coś, co ciebie najbardziej nakręcało, żeby, prawda?
Tak, znaleźć ten wątek współczesny, zdecydowanie.
Jeden element, który sprawia, że coś się dzieje. Znalazłaś ten moment?
Wiesz co, tak, w ogóle ten wątek współczesny tych naszych szalonych czasów, gdzieś tam katastrofy klimatycznej, to był ten taki zaczyn w ogóle do pisania. Natomiast dla mnie takim odkryciem też w trakcie pisania i tym, co też zauważyłam, u czytelników się pojawia, to jest ta pokoleniowość, czyli te lata 90., które były takie... Z jednej strony brzydkie, można powiedzieć, ale z drugiej strony piękne, może trochę plastikowe, ale właśnie kolekcja kolekcji, gdzieś tam zachwyt Ameryką, prawda, Stanami, tymi zespołami i nagle z takiej dużej biedy bardzo dużo osób, bo to mogę powiedzieć po prostu znając dane tego, jak nasze społeczeństwo się bogaciło, więc to nie jest tylko tu przypadek Emmy, ale w ogóle jaki chyba jeden z najbardziej spektakularnych, powiedziała takich skoków rozwojowych na świecie w ostatnich latach wykonaliśmy.
No wychodzi z ciebie reportażystka, no muszę ci powiedzieć,
no muszę
kiedy
ten
tak mówisz, musisz.
Tak, to no. Ja po prostu tak, starałam się tego tak nie wykładać w książce, ale to w mojej głowie jest. I jakby zderzając te lata 90. ze współczesnością, ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że jedna osoba żyła tak w tak różnych jakby w tym samym kraju, tak. A to jest ciągle ten sam kraj. Pojedziemy do Austrii, zobaczymy te pensjonaty, one są takie jak na przykład lata 70. W Polsce wszystko jakby mamy w takim nieustającej zmianie. To mnie też fascynowało i właśnie ta pokoleniowość.
Powiedz, a kobiety z twojego otoczenia zmieniają się? W takich sytuacjach? To jest oczywiście trywialne pytanie, ale myślę sobie, że ty przecież nie napisałaś książki autobiograficznej. To trzeba też jasno powiedzieć, bo bardzo łatwo zamknąć w taką szufladę młodą kobietę, która realizuje swoje marzenie w postaci napisania książki, fikcji. Następnie wiemy, że jest matką, wiemy, że ma dzieci. W związku z tym
jeszcze pierwsza osoba, prawda? Używam pierwszej osoby, tak.
Ale to chyba nie byłoby takie... inaczej, chyba nie chciałaś, żeby to było tak proste.
No nie, zdecydowanie nie. I bałam się trochę takiego odbioru, ponieważ zdecydowałam się na narrację pierwszoosobową. Najpierw była trzecioosobowa, ale totalnie ten tekst mi nie brzmiał wtedy. Wydawał mi się sztuczny, trochę teatralny, a w pierwszej osobie ten głos jakoś tak... ta tematyka to jest trochę intymny portret kobiety. W pierwszej osobie po prostu lepiej to brzmi.
Zwłaszcza, że ona się dzieli też... To trochę będziemy zaglądać do tej fabuły. Ja nie chcę państwu jej opowiadać, bo wydaje mi się, że ona jest dość intymna w odbiorze. Zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. W związku z tym proszę pozwolić, że te tropy, które państwo zostawimy, chciałabym, żeby wystarczyły za pewną zachętę czy zapowiedź tego, co jest w środku. Więc wybacz, że ci tak weszłam
nie,
w
ale
słowo.
Tak, absolutnie jest intymnie. Więc trzecia osoba tutaj totalnie nie licowała. Natomiast tak, ja podsłuchiwałam, podglądałam. Złodziejka to nie tylko matek, ale dla mnie to pisarz to jest złodziej historii. Po prostu podglądacz wścibski i możemy tutaj różne przymiotniki wymieniać. Bardzo dużo siedziałam na forach dla kobiet. Kobiety kobietom, różne fory matczyne i tam codziennie praktycznie pojawia się taki soczysty wpis o problemach współczesnych kobiet i to są bardzo, z jednej strony trudne, smutne historie, ale z drugiej strony ta społeczność kobiet, które się w komentarzach mocno aktywizują, też jest bardzo poruszająca. I ja chciałam po prostu trochę ten wielogłos zamienić w bohaterkę. Te historie, które gdzieś tam się pojawiały, bo też usłyszałam ostatnio na spotkaniu autorskim takie socjologiczne pytanie, ale jak to w Polsce jest, bo tam jest taka historia, że Emma się wyprowadza od rodziny. To może zdradzimy, to jest na początku, że jak to w XXI wieku, że jest taki nierówny podział obowiązków i tutaj znowu, ja nie chciałam zrobić książki, która...
I nikt nie chce być mężem Emmy, tak?
Tak, tak, która ma, mówi o wszystkich, prawda? Natomiast jest bardzo dużo takich historii, gdzie jednak myślę też, gdzie po prostu to przy pojawieniu się małych dzieci związki się rozpadają, że to też widać w statystykach, że to jest po prostu tak trudne i myślę, że chodzi też o takie zderzenie systemów rodzinnych, że nam się aktywizują jakby, kiedy rodzą się dzieci, właśnie rodzi się też babcia, dziadek, de facto zamieniają
się. Przede wszystkim właśnie
role.
Znikanie i zanikanie. To też są takie słowa, które mogą nas tutaj prowadzić ze świetną zresztą obserwacją, nie nową, ale chyba wartą powtarzania, czyli kiedy zostałam mamą, straciłam swoje imię. Byłam mamą. I to jest, wydaje mi się, bardzo wspólne doświadczenie, że jednak zaczynamy być, jak tam mamo, a jak się mamo czujesz? Nawet pytanie od koleżanek, czy od naszych mam, babci i tak dalej. Następnie, kiedy wchodzimy w ten element na przykład żłobkowy czy przedszkolny, nie jesteśmy Magdą, nie jesteśmy Georginą, jesteśmy mamą, nie wiem, Karolka.
Karolka.
Karolka, niech będzie Karolek, wyklęty Karolek, przeklęty Karolek. Mamą Jasia i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest też droga do zatracenia.
Tak, tak. I właśnie w tym takim momencie się zatrzymałam. Ja też w telefonie to akurat wzięłam jakby z autobiografii, czyli w telefonie, jak sobie wejdę, nie wiem, czy też masz takie doświadczenie pod literkę my. Mama właśnie, mam tam 20 różnych mam. Mam trzech też tatusiów, ale zwykle to właśnie są mamy czyjeś, nie? Więc jakby też polecam, jeżeli ktoś z Państwa jest mamą, żeby sobie zrobić jakieś doświadczenie w telefonie, ile jest właśnie tych mam. I może z jednej strony to jest urocze i fajne, ale z drugiej strony trochę właśnie to imię tracimy, a jeszcze przy wcześniej zdarzy się, że straciłyśmy nazwisko, które też budowałyśmy na przykład 30 lat. Mój pamiętam znajomy, bo ja zachowałam sobie panieńskie i dałam męża, powiedział, a ty możesz, bo ty w sumie napisałaś książkę o Bułgarii, ty masz takie bułgarskie nazwisko, to taka tożsamość, no ale ta moja żona to... I to było dla mnie takie bardzo duże.
Ja właśnie bym się już kłóciła.
Tak, no i właśnie ja się nie kłóciłam, ja pisałam książkę. To jest taki ten, moja złość gdzieś się ujawniała w tej książce. Właśnie takich kobiet, którym nie daje się prawo do tego, żeby zachowały, bo one, nie wiem, nie są artystkami, nie na są przykład pisarkami, to nie mają prawo, żeby... Każdy z nas, myślę, tutaj powinien mieć takie prawo. To się oczywiście zmienia. Teraz też mam znajomego, który z kolei przyjął nazwisko swojej żony, więc też się zdarzają takie przypadki. Natomiast mnie po prostu punktem wyjścia też były dla mnie takie sytuacje, kiedy kobietom, a po co ci to nazwisko w sumie? Więc Emma zmienia nazwisko i też się z tym dziwnie czuję.
Emma zmienia nazwisko i tak sobie myślę, nie chciałam o tym rozmawiać, ale siłą rzeczy to wywołałaś. W jakim dziwnym systemie opresyjnym, nazwijmy go, funkcjonuje też twoja bohaterka? Jedna opresja to jest tak, miejsce pochodzenia, sytuacja rodzinna, płeć. Jakkolwiek nie chcielibyśmy na to wskazywać, to po prostu tak jest. Miejsca, w których się przemieszcza, przyjaciółka, która się pojawia czy nie pojawia, tęsknoty. I tęsknoty, które cały czas próbują być gdzieś zrekompensowane, prawda? W przeróżnych momentach. Później znów pewna miękka opresyjność. Jak nazwisko, jak utrata imienia, jak osobność na przedmieściach, brak wspólnoty, nawet tej z wyboru. Jak sobie to zrekompensować? To jest też przespecyficzna sytuacja, prawda? Ty mówisz, że to wyrosło z jakiejś niezgody i powiem ci, że nie myślałam o tym wcześniej, jak dalece się pozbywamy siebie.
Tak. Tak, że w pewnym momencie może dlatego Emma właśnie rodzi to dzieciństwo, kiedy to nastoletniość, kiedy ona jednak jeszcze no była tam, tam była ona, tak? I to jest ważne w takim procesie uzdrawiania, szukania siebie na nowo po urodzeniu dzieci. Ona też maluje obrazy, więc trochę się chce odejść gdzieś tam z pracy, jest doradczynią kredytową i ta praca nie wraca do niej, więc też z jednej strony...
Tak, ale też mówi, a zarabiasz na tych obrazach?
No tak, tak.
Prawda?
Tak,
i ona
tak.
wie, że nie.
Tak.
Ona sama w zasadzie chyba sobie cały czas próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy to w ogóle może być
tak.
ratunkiem.
Tak, tak. Tak, to myślę jest taka metafora w ogóle kobiet, które zajmują się sztuką. Czy to będzie właśnie malarstwo, czy to będzie literatura. Jeżeli na tym system, w jakim żyjemy, prawda? Mm-hmm. Jeżeli na tym zarabiamy, to jest jakieś takie przyzwolenie społeczne, żebyśmy to robili. Jeżeli nie zarabiamy, no to znaczy, że marnujemy czas, marnotrawimy. Więc tutaj też takie pytanie... Emma mimo wszystko gdzieś te obrazy zaczęły z niej wychodzić, ale tam gdzieś znajduje jakieś takie ukojenie, myślę, taką właśnie tożsamość, punkt do zmiany kolejny.
A dlaczego w ogóle wtłoczyłaś w jej postać sztukę? Bo z jednej strony sobie myślę, że bardzo łatwo wtedy skojarzyć osobę zajmującą się sztuką jako osobę wrażliwą lub nadwrażliwą, albo wyczuloną jakoś na tę przestrzeń, w której się znajduje. A to z kolei bardzo pięknie by korespondowało z tym, z tą pewną magią, albo przynajmniej czymś, co wyczuwamy też podskórnie, że jest raczej zarezerwowane dla osób, które być może czują więcej, bo nie każda z nas jest też... władna, żeby mieć takie sny, taką wyobraźnię i dzielić się tak opowieścią, jak dzieli się twoja Emma?
Wiesz co, ja zdecydowałam się na ten wybór. Ona jest malarką, ale taką malarką, która de facto nikt ją tak nie rozpoznaje jako malarkę, więc ona jest taką w sumie ukrytą malarką, można powiedzieć. Ale to było dla mnie po prostu bardzo plastyczne. To był dla mnie taki, właśnie dzięki temu mogłam się pobawić językiem, co bardzo lubię, pomalować trochę i też musiałam to uzasadnić, a kiedy piszę, to właśnie język jest dla mnie bardzo ważny, w sensie liczy się też historia, ale ten język, który to nie jest jakby przezroczysty do końca, jest momentami ascetyczny, ale jest ważny, także dobrze to uchwyciłaś, tak, to jest ta korespondencja. Natomiast nie miałam takiego odbioru tej książki właśnie, że Emma jest jakaś taka za bardzo, tylko, że za bardzo czuje za mocno, tylko właśnie bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet mówiło, że one się utożsamiają. Mi się wydaje, że no, nie wiem, czy to jest trochę taki mit osoby wysoko wrażliwej, że być może wszyscy jesteśmy wrażliwe, ale to ukrywamy i wiesz.
Albo czasem nie? na przykład nie mamy narzędzi, żeby nazwać pewne rzeczy. Tak. Bo myślę sobie też o tym kolejnym wielkim temacie, chociaż o wielkie tematy tej książki chciałabym cię jeszcze zapytać. Ale wodzie. Wodzie jako takim elemencie, wiesz, pierwotnym, spoiwa. No, to jest tak wdzięczny temat. On de facto daje ci klamrę tej opowieści. Tak. I myślę sobie, że być może kwestia, wiesz, języka i uruchomienia wyobraźni, oczywiście to ty i to twoje słowa, ale chcemy jako czytelnicy wierzyć w to, że to jest ta Emma i to jest jej czucie, że być może to jest ten element, w którym ty dopowiadasz to, na co nam czasem brakuje słów. A nie wrażliwości.
Bardzo chciałabym, żeby tak było. Natomiast tak, uważam, że ja ogólnie uważam, że ludzie gdzieś tam są wrażliwi i też są bardzo samotni. I że to mi pokazała ta książka. Wydawało mi się, że odbiór będzie raczej taki, że Emma to jest taka... no właśnie zbyt wrażliwa, przesadza, taka, nie a miałam takie właśnie, że ona jest w sumie normalna, nie używam tego tak w cudzysłowie, ale chodzi mi o to, że wiele osób się utożsamiło i być może trochę wstyd jest czasami do pewnych rzeczy się przyznawać, że jednak nas dotykają, Więc tak, i ta woda, o której wspomniałaś, no my się składamy z wody de facto, mimo tak. że żyjemy na lądzie, jesteśmy wodnymi istotami, więc ta woda zaczęła się od wód płodowych, w końcu to książka o matkach też, więc te wody gdzieś tam były takim kolejną nitką, wodną nitką, która właśnie spajała książkę.
Powiedziałaś też, więc ja szybko przejdę do tych moich wielkich tematów, do tego też. Czy ekofeminizm byłby dobrym określeniem na modłę współczesną? Pytanie numer jeden, możesz powiedzieć tak lub nie?
Nie myślałam o tym w ten sposób, natomiast byłam ostatnio na konferencji herstorycznej i pani doktor Gajewska bodajże miała taki wykład o hydrofeminizmie. Ja się z tym spotkałam pierwszy raz i to było takie kurcze. Właśnie o to mi chodziło i tam było kobieta rzeka, nie znałam tego wcześniej, ale teraz z perspektywy czasu, jak posłuchaliśmy, tam był wiersz Szymborskiej, to nie były jakieś takie teksty, nie wiadomo skąd, w sensie znane, ale w innym ujęciu opowiedziane, jak bardzo kobiety właśnie możemy utożsamić z wodą, to było dla mnie bardzo odkrywcze, natomiast ekofeminizm... Tak, w sensie takim matka natura, matka ziemia, gdzieś tam to też są motywy, które przyświecały mi, kiedy pisałam. Kiedy może były bardziej w głowie, jest taki jeden rozdział mocno do tego się odnoszący, ale na pewno to były takie podwaliny, nie wiem, intelektualne, które sprawiały, że ten temat zaczynał dalej płynąć.
Ja de facto o to pytam, bo tak sobie myślę, że my nie znajdziemy w tej książce, ja ją przynajmniej tak odbieram, że nie znajdziemy tutaj jakiejś nachalnej ideologii. Właśnie ona jest na wskroś normalna. To od razu też Państwu chcę powiedzieć, że są takie książki, które nazwiemy książkami artystycznymi, albo takimi, w których gdzieś czujemy potencjał na zupełnie inną opowieść, ale one są bardzo blisko nas. To znaczy, nam też się zdarzają sny, których czasem nie potrafimy nawet samemu sobie opowiedzieć. My też wiemy, że jeżeli, czy kobiety pewnie mają takie doświadczenie, że w brzuchu nam coś bulgocze, że ból wygląda tak, a nie inaczej. Sama świadomość w ogóle związana z macierzyństwem, z akuszerowaniem, z towarzyszeniem, tego, że rodzimy w rzekach, rodzimy w basenach, wannach, bez względu na to, jakie te decyzje podejmiemy, to znaczy trochę inaczej oswajamy z tej perspektywy na przykład wodę. Ale raczej miałam na myśli, wiesz co, takie subtelności. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to pierwsze wyjście samotne Emmy mamy, które w ogóle trochę jest dreszczykiem, bo po raz pierwszy pozwolił mi, tam jest takie określenie, pozwolił mi wyjść, ale ono jest w stronę lasu. Lasu niezauważanego, lasu nieznanego, lasu, który nie jest taką destynacją wybieraną dotychczas w opozycji do miasta. Zresztą chyba w jednym zdaniu nawet się pojawia ta opozycja. Moim kierunkiem zawsze było miasto, teraz zwracam się ku czemuś innemu. I to było dla mnie, wiesz co, powiem ci, trochę takie zawołanie, które gdzieś dostrzegłam później, że może wcale nie trzeba dużo.
Tak, i tutaj akurat u mnie też tak to się urodziło prywatnie, kiedy urodziły się moje dzieci, właśnie ten lęk o ich przyszłość się pojawił. Pewnie natura, tak nawet jest taki słynny wpis blogowy, kiedy rodzi się dziecko, rodzi się strach. I oprócz tego właśnie zaczęłam się interesować bardziej przyrodą, bardziej zmianami klimatycznymi, bardziej tym, na jaki świat jest sprowadzamy te dzieci, co im zostawimy. Więc w tym sensie ta dyskusja w ogóle, czy dzieci, czy jeżeli, bo pojawia się też taka dyskusja nawet w książce, ta przyjaciółka Diana, tak rozmawiają, czy powinniśmy mieć dzieci w kontekście zmian klimatycznych. I to jest na różnych listach, prawda, że posiadanie dzieci to jest jakby grzech klimatyczny. I tutaj u mnie wręcz było, powiedziałabym przeciwnie, że właśnie ta świadomość ekologiczna się zaczęła rodzić. I trochę to tę myśl podarowałam Emmie. I też mam takie poczucie, że dużo, dużo mam, kierujemy teraz nasze dzieci może w tej opozycji do takiego technologizmu, do tego, że wiemy, że boimy się tego momentu, kiedy damy pierwszy raz telefon, kiedy dziecko będzie musiało mieć telefon, czy ono nie zniknie z naszych radarów, czy w ogóle nie zniknie w jakimś dziwnym świecie. I być może dla kontrastu widzimy ulgę, ratunek w świecie natury. I być może dlatego tak, i to nie musi być spektakularny las, tylko to jest ten las, który jest obok domu Emmy. Ona po prostu zmienia kierunek i idzie do lasu, ale też idzie nad jezioro.
Tak, ale to wciąż jesteśmy w obrębie tej przestrzeni, która jest dla nas bezpieczniejsza. Idźmy w wielkie tematy, bo mam taką, wiesz co, notatkę, którą sobie zrobiłam, że pierwsze czytanie, czy pierwsze odkrywanie złodziejki matek to absolutnie temat macierzyństwa. Absolutnie. Później jest jednak takie wrażenie, że to nie jest tylko samo macierzyństwo, bo przecież tak jak obserwujemy różne pocztówki z lat 90., obserwujemy różne pocztówki już z tego, powiedzmy, współczesnego życia, to znaczy, że mamy proces. To nie jest tylko jeden element pod tytułem macierzyństwo, bo jednak składamy puzzle. A skoro pojawiają się inne matki, które próbujemy nazwać razem z Emmą, no to znaczy, że to jest temat relacji matka-córka, córka-matka. I ta odwrócona, ten odwrócony układ tutaj sił też jest istotny. Później jest temat przyjaciółki i w ogóle tego, w jakie relacje wchodzą kobiety. I zaczęłam się zastanawiać, czy po prostu szare strefy kobiecych relacji nie są największym tematem tej książki.
Ojej, bardzo bym chciała. Jedna osoba napisała mi taką wiadomość na Instagramie, że dla niej to było jak właśnie Lena i Lilu z Genialnej Przyjaciółki, prawda, te bohaterki. I dla mnie to był największy komplement, ponieważ ja jestem zakochana w Genialnej Przyjaciółce i po prostu to jest dla mnie taki właśnie ten brudny Neapol, to dla mnie trochę była jak moja Wilda lat 90. Ale tak, i to, co zrobiła Elena Ferrante, pokazując, oczywiście później mamy już wiele innych książek też, ale pokazując, jak wielkim tematem jest przyjaźń kobieca, jak to może być ciekawie poprowadzone. I to po prostu przyjaźń, tak? I dla mnie to jest... Ja mogłabym do końca życia pisać o kobiecych przyjaźniach. Uważam, że to jest tak ciekawy temat, tak zniuansowany. Ja mam dużo przyjaciółek, ja w ogóle kocham, w sensie nie chcę teraz, żeby to zabrzmiało jako taki statement, ale po prostu wchodzę w takie relacje przyjacielskie z kobietami i dla mnie to jest, o ile kobieco-męskie są takie... Nie chcę powiedzieć, że nudne, ale już może trochę nam zbanalizowane, już mamy to bardzo opisane. To być może dlatego to jest dla mnie ciekawe, że tam też jest wiele niuansów. To nie jest tak, że my się po prostu przyjaźnimy. Każda z tych przyjaźni jest inna i ma dynamikę. I też za sobą tęsknimy, bo te przecież przyjaciółki się też obrażają, znikają, pojawiają się nowe. I właśnie tutaj jest ten motyw, Emma tęskni za Dianą, która ją trochę porzuciła, prawda? Jest odległa, gdzieś tam się na nowo spotykają po latach i bardzo mnie cieszy, że ten motyw dostrzegłaś. On jest, dla mnie był ważny, kiedy pisałam, ale być może właśnie temat matek trochę go przysłonił.
Ale wiesz, to właśnie nie wydaje mi się, że jest nawet kwestia przysłonięcia, tylko to jest de facto to, co ty powiedziałaś, że mamy tak oswojony już niejako temat, bo wiesz, toposy, czy w ogóle tropy, figura matki, to nawet kiedy sobie państwo możecie zrobić takie ćwiczenie, i to absolutnie nie jest szkolne ćwiczenie, ale kiedy wpiszemy sobie w Google figura matki albo figura matki w literaturze, mnogość i to przez stulecia wyobrażeń, trochę zapomniałyśmy o sobie w twórczości.
Tak, myślę, że tak. I to trochę tak, jak kiedy wszedł ten film Tajemnica Brokeback Mountain na podstawie opowiadania Annie Prue, to też jeszcze było wydarzenie, prawda, że opowiadamy o queerowej miłości. I ja też pamiętam, jak pracowałam jako wydawczyni i nie przychodziły jeszcze tam, no tak powiedzmy ponad 10 lat temu, książki, mówię o literaturze gatunkowej, obyczajowej, gdzie na przykład było dwóch gejów bohaterami. Wtedy słyszałam, a nie, bo my jesteśmy tu w Polsce konserwatywni. Zobacz, jak się dużo zmieniło, jak...
Powiedziałabym, prawda? Że mnóstwo się zmieniło. Tak. Nie wiem, co prawda, czy to zasługa platform streamingowych, czy samej literatury, która po prostu na zachodzie zaczęła z większym impetem sięgać po prostu po tę tematykę, bo też no, świat zmienił się na tyle, że my po prostu chcemy o tym mówić, chcemy też poznawać przestrzeń, która być może dla nas była zamknięta albo niedostępna.
Tak.
Albo demonizowana. Tak. No przecież różne, różne są, prawda, argumenty po to, żeby sięgać i się uczyć. Wielki nieobecny, czyli wielki nieobecny mężczyzna.
Tak. Trochę czasami było mi, przyznam szczerze, że było mi szkoda i chciałam trochę nawet bardziej poprowadzić postać Karola, wejść w jego umysł. Miałam takie ciągoty, ale z drugiej strony, to nie byłaby ta książka, nie? Ta książka jest jednak, on gra jakąś rolę i troszkę mu po prostu niepopularnych poglądów czasami wrzucałam i z nim dyskutowałam. Ale ostatnio podszedł do mnie kolega po spotkaniu autorskim i mówi: Magda, Karol to ja. I mówi, że właśnie, i że on w podobny sposób nawiązuje relacje i że też właśnie tak miał taki problem, jak się urodziło dziecko, że jeszcze na dodatek się wspinał, więc w ogóle. I tak się uśmiechnęłam, bo też finalnie ten Karol gdzieś tam udaje się ta relacja na nowo się tworzy de facto, ale mam takie poczucie, że mamy trochę takich Karolów w społeczeństwie i też różne kobiety czytelniczki. No zwłaszcza, nie chcę tutaj stereotypizować, ale trochę też jak miałam do czynienia z informatykami, to też taki pewien sposób myślenia
jest
zero-jedynkowy. To też mnie fascynowało, po prostu tak różny sposób myślenia. Lubiłam nawet słuchać takich gdzieś tam znajomych informatyków, którzy ten sposób dedukowali w taki sposób. I trochę właśnie podsłuchując ich, tworzyłam postać Karola. Trochę też właśnie słuchając tego, co się dzieje gdzieś tam Elon Musk, te wszystkie teraz różne przedstawienia męskości, więc Emma też się boi o swojego syna, żeby on nie był incelem, tak? Żeby jak ta męskość będzie dalej definiowana. Natomiast bardzo ważne dla mnie były w tej książce męskie łzy, które się gdzieś tam pojawiają trochę
znów jak... woda.
Tak, znów woda, tak. Jako trochę takie katarzis. Emma też nie potrafi sobie z tymi łzami poradzić. I tu znów inspiracja przyszła z życia. Kiedyś pewna znajoma opowiadała mi historię, że ona właśnie nigdy nie ogląda filmów, w których mężczyźni płaczą. Ona to sprawdza.
O, ciekawe.
Naprawdę seriale, filmy, nie jest w stanie przez to przejść. Mnie to aż tak... Poczułam to tabu i to takie, nie oceniałam jej, to było jej jakby, zwierzyła mi się z tego, ale zabrałam sobie to do książki, właśnie ten temat męskich łez, jakiego takiego czegoś, co my kulturowo mężczyznom gdzieś tam, no nie jest to przyjęte, tak, żeby
zapłakali. Zabieramy im to, myślisz?
No myślę, że trochę tak, że te łzy Karola pojawiają się gdzieś tam w środku nocy. On myśli, że jego żona śpi. Ona w sumie nie śpi, ale nie wie, jak się zachować. I mimo, że trochę tak z początku Karol jest mocno jako taki szwarc charakter przedstawiony, to jednak później światło pada na ten środek nocy, kiedy pojawiają się te łzy. I jakby te łzy nie mogą się pojawić w dzień. No uważam, mnie to też bardzo interesuje, właśnie ta nowa męskość, to jak mężczyźni siebie opisują. Trochę to staram się też podpatrywać. Też mnie to ciekawi jako matkę syna po prostu. Jak on będzie sobie radził z emocjami, jak jednak mężczyźni nie są tego uczeni.
No ale wiesz, zawsze pojawia się ten komentarz, że to my matki wychowujemy synów, przyszłych Karolów.
Przyszłych Karolów, tak.
Więc idąc znów matczynym tropem, być może to kobiety powinny sobie zadać pytanie, jak zasiedlimy, jakimi mężczyznami chcemy, aby ten świat był pokryty, że tak to określę. I to absolutnie, panowie, nie jest żaden psztyczek, to raczej chyba radość z tego, że możemy dyskutować o tym, jaka jest nasza współodpowiedzialność za to, jak się zachowujemy wobec siebie. Mam do ciebie ostatnie pytanie na taką być może puentę. Co to znaczy prawdziwa matka?
Oj, trudne pytanie. Ja miałam ten przywilej, pisząc książkę, że stawiałam więcej pytań niż dawałam odpowiedzi. Natomiast teraz jakbym miała odpowiedzieć... Obserwuję teraz ten proces stawania się matką wśród na przykład u mojej siostry młodszej, u gdzieś tam przyjaciółek, które teraz zostają mamami. I widzę, że to jest tak naprawdę, ten schemat troszkę się powtarza, że wszystkie trochę przechodzimy przez podobny, z jednej strony romantyzowanie, momentami rozczarowanie, że pewne wnioski musimy same sobie dojść do nich, ale ja bym powiedziała, że to jest takie poczucie, że mamy azymut w sobie, że to my zdefiniujemy, jaką będziemy matką, że po prostu nie, że się odłączymy od mamy, że odłączymy się od teściowej, że wszystkich zanegujemy, ale właśnie, że z każdej sobie trochę ukroimy i stworzymy swój przepis na matkę. Ale też myślę, że ważna jest intuicja i to też to jest taka po latach też wiedza, że warto też po prostu czasami do tej intuicji się odwoływać, że jednak często potrzebujemy współcześnie jakiejś diagnozy, pieczątki, o tym też trochę jest w książce, że Emma ma diagnozę, więc ma Glejtna wrażliwość. Ostatni numer miesięcznika Znak o przediagnozowaniu w społeczności jest bardzo ciekawy, więc ja bym tutaj właśnie taki postawiła pytanie o to, czy potrzebujemy diagnozy na matkę na przykład.
Zapytałam cię o to, bo ostatnio na jednym z profili instagramowych, którego nazwy, przepraszam, nie pamiętam, ale rzuciło mi się w oczy takie pytanie, czy jest jakaś szkoła na mamę?
O.
I powiem ci, że jakoś pracuje we mnie któryś dzień to pytanie, bo gdybym chciała udzielić na nie odpowiedzi ja sama, na przykład w komentarzu, to napisałabym, musisz sobie ją założyć sama. I jakoś, widzisz, złożyło się to z powtórnym myśleniem o złodziejce matek i być może to jest taka nasza szkoła. Proszę państwa, Magdalena Genów była moją i państwa gościnią. Złodziejka matek absolutnie poleca się do czytania. Książka ukazała się nakładem Biura Literackiego. Proszę się właśnie zmierzyć, to nie jest dobre słowo. Proszę po prostu przeczytać dobrą prozę. O, to będzie takie zawołanie na koniec i naprawdę to nie jest książka tylko dla kobiet.
Zdecydowanie, dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.